Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Should I Stay or Should I Go?
Autorstwa Ramani Durvasuli, psycholożki klinicznej, to poradnik o funkcjonowaniu w romantycznej relacji z osobą przejawiającą nasilone cechy narcystyczne.
Nie jest ani podręcznikiem diagnostycznym, ani prostą instrukcją nakazującą natychmiastowe rozstanie. Jej celem jest pomóc czytelnikowi rozpoznać powtarzalne wzorce kontroli, manipulacji, braku empatii i podważania własnego obrazu rzeczywistości.
Autorka skupia się na konsekwencjach takiej relacji dla dobrostanu psychicznego partnera, zwłaszcza na narastającym zwątpieniu w siebie i osłabieniu poczucia sprawczości.
Stawia też pytanie zawarte w tytule: w sposób praktyczny odejście bywa najzdrowsze, lecz nie zawsze jest natychmiast możliwe z powodu dzieci, finansów, przekonań religijnych czy emocjonalnego przywiązania.
Książka ma więc charakter przewodnika po trudnej sytuacji, a nie obietnicy szybkiej przemiany drugiej osoby.
Najważniejszym punktem odniesienia pozostaje odzyskanie jasności, granic i kontaktu z własnymi potrzebami. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, rozpoznawanie wzorca, a nie stawianie partnerowi diagnozy. Durvasula kieruje uwagę czytelnika na obserwowalne zachowania w relacji, a nie na samodzielne rozstrzyganie.
Czy partner spełnia kliniczne kryteria zaburzenia osobowości narcystycznej?
To ważne rozróżnienie, ponieważ osoba uwikłana w toksyczną relację często szuka jednej, pewnej etykiety, która wyjaśni wszystko.
Autorka proponuje raczej analizę powtarzalnego układu początkowego uroku i charyzmy, po których pojawiają się lekceważenie, potrzeba kontroli, roszczeniowość,
manipulowanie oraz niedostatek empatii. Szczególne znaczenie ma wpływ tych zachowań na drugą stronę. Jeśli rozmowy regularnie kończą się poczuciem winy, dezorientacją albo przekonaniem, że własne potrzeby są nierozsądne, nie jest to drobny problem komunikacyjny.
Jest to informacja o jakości całej relacji. Taka perspektywa ogranicza pułapkę usprawiedliwiania każdej krzywdy stresem, trudnym dzieciństwem czy chwilowym konfliktem.
Jednocześnie zachowuje ostrożność, bo książka nie zastępuje profesjonalnej diagnozy.
Jej praktyczna wartość polega na tym, że pozwala nazwać szkodliwe doświadczenie bez konieczności udowadniania partnerowi, kim jest.
Czytelnik ma oceniać realne warunki własnego życia, bezpieczeństwo emocjonalne i możliwość wzajemności, a nie prowadzić spór o medyczną etykietę.
Po drugie, brak empatii i wzajemności jako centralny problem związku. Jedna z kluczowych tez książki dotyczy podstawowych warunków bliskiej relacji.
Intymność wymaga nie tylko uczuć i wspólnie spędzanego czasu, lecz także empatii, otwartości oraz responsywnej komunikacji. Durvasula pokazuje, że w relacji z osobą o silnie narcystycznym sposobie funkcjonowania te elementy mogą być chronicznie nieobecne albo pojawiać się wyłącznie wtedy, gdy służą jej interesowi.
Partner może otrzymywać uwagę, komplementy czy zapewnienia, ale niekoniecznie realne zainteresowanie jego przeżyciami i granicami.
To wyjaśnia, dlaczego związek może wyglądać atrakcyjnie z zewnątrz, a zarazem być wyczerpujący od środka.
Sukces zawodowy, towarzyska swoboda czy osobisty urok nie są dowodami zdolności do tworzenia bezpiecznej więzi.
Autorka oddziela więc obraz partnera od codziennego doświadczenia osoby pozostającej w relacji. W praktyce pytanie nie brzmi tylko, czy partner potrafi być miły w dobrym momencie.
Ważniejsze jest to, czy umie słuchać bez odwracania uwagi ku sobie, uznawać odpowiedzialność, reagować na cierpienie drugiej osoby i respektować jej autonomię.
Ten akcent odróżnia książkę od poradników skupionych wyłącznie na technikach kłótni. Problem nie musi wynikać ze złego doboru słów, lecz z trwałego braku relacyjnej wzajemności.
Po trzecie, realizm wobec obietnic zmiany i nawrotu toksycznych zachowań. Książka konsekwentnie kwestionuje nadzieję, że miłość,
cierpliwość lub kolejne rozmowy same w sobie zmienią narcystycznego partnera. Durvasula nie twierdzi, że człowiek nigdy nie może skorygować pojedynczego zachowania.
Rozróżnia jednak powierzchowne dostosowania od głębokiej zmiany sposobu odnoszenia się do innych. Ktoś może na przykład nauczyć się dotrzymywać ustaleń lub poprawić publiczny wizerunek, a jednocześnie nadal nie umieć przyjąć krytyki, okazać empatii czy zrezygnować z kontroli.
Według przedstawionej perspektywy trwała poprawa wymagałaby autentycznej samoświadomości, uznania szkody wyrządzanej innym i długotrwałej pracy. Nawet wtedy zmiany mogą przebiegać bardzo wolno, a pod presją stresu dawne wzorce mogą wracać. Dla czytelnika jest to przede wszystkim narzędzie decyzyjne.
Zamiast budować przyszłość na deklaracjach po konflikcie, warto oceniać długofalową, sprawdzalną konsekwencję zachowań. Taka ocena chroni przed cyklem, w którym zranienie jest przeplatane przeprosinami, obietnicami i krótkim okresem poprawy, po czym sytuacja się powtarza.
Autorka nie odbiera czytelnikowi prawa do własnej decyzji, ale zachęca, by nie mylić potencjału zmiany z faktyczną zmianą. To trudne, lecz istotne przesunięcie z nadziei na dowody.
Po czwarte, decyzja o pozostaniu uwzględnia dzieci, finanse i realne ograniczenia. Tytułowe pytanie nie otrzymuje w książce jednej odpowiedzi dla wszystkich. Durvasula uznaje, że odejście z wyniszczającej relacji może być najzdrowszym rozwiązaniem, ale nie traktuje pozostawania jako dowodu słabości lub braku rozsądku.
Ludzie bywają związani wspólnymi dziećmi, zależnością finansową, mieszkaniem, zobowiązaniami rodzinnymi, przekonaniami religijnymi albo silnym uczuciem.
Dzięki temu poradnik wychodzi poza uproszczony przekaz, że wystarczy podjąć decyzję i zamknąć sprawę.
Rozstanie może wymagać czasu, planowania i wsparcia, a w niektórych sytuacjach osoba nie jest jeszcze gotowa lub nie ma warunków, by je przeprowadzić.
Praktyczna perspektywa książki polega na odzyskaniu wpływu także wtedy, gdy czytelnik chwilowo zostaje.
Może to oznaczać trzeźwe rozpoznanie sytuacji, ograniczanie oczekiwań wobec partnera, wzmacnianie własnych granic i szukanie zewnętrznych zasobów.
Nie jest to zachęta do biernego znoszenia krzywdy, lecz próba zastąpienia chaotycznej reakcji świadomą oceną możliwości. W przypadkach przemocy, zastraszania lub bezpośredniego zagrożenia priorytetem powinno być bezpieczeństwo oraz kontakt z lokalnymi służbami i specjalistycznym wsparciem.
Książka przypomina, że decyzje relacyjne są osadzone w konkretnych warunkach życia, a nie tylko w psychologicznej teorii.
Na koniec, odzyskiwanie własnej perspektywy po manipulacji i podważaniu siebie. Istotnym celem książki jest pomoc w odzyskaniu własnej perspektywy, relacja z partnerem,
który stale umniejsza, zaprzecza własnym słowom, odwraca odpowiedzialność lub reaguje pogardą na potrzeby drugiej strony. Może stopniowo osłabiać zaufanie do własnych ocen.
Osoba doświadczająca tego procesu zaczyna pytać nie tylko, czy partner postąpił niewłaściwie, ale też czy sama nie jest zbyt wymagająca, przewrażliwiona albo odpowiedzialna za każdy konflikt.
Durvasula opisuje ten stan jako poważne obciążenie dla dobrostanu psychicznego, a nie zwykłą niepewność obecną w każdym związku.
Dlatego proponowany kierunek nie ogranicza się do analizowania osobowości partnera. Równie ważne jest ponowne rozpoznanie własnych uczuć, potrzeb, wartości i granic.
Czytelnik ma przestać organizować całe życie wokół nastrojów, aprobaty oraz żądań drugiej osoby.
Wymaga to odejścia od pytania, jak wreszcie zasłużyć na stabilne traktowanie i przejścia do pytania, jakie warunki są niezbędne dla własnego zdrowia psychicznego.
Ta zmiana perspektywy ma wymiar praktyczny, ułatwia podejmowanie decyzji, rozmowę z zaufanymi osobami i ocenę, czy relacja pozwala zachować autentyczność.
Przecież uzdrowienie nie jest przedstawione jako wygranie sporu z narcystycznym partnerem, lecz jako odbudowanie kontaktu ze sobą. Podsumowując, should I stay or should I go?
Będzie najbardziej użyteczna dla osób, które podejrzewają, że ich romantyczna relacja jest zdominowana przez manipulacje, brak empatii, kontrolę i ciągłe podważanie ich odczuć.
Może pomóc także bliskim takich osób, o ile potraktują ją jako narzędzie lepszego rozumienia sytuacji, a nie jako sposób na zdalne diagnozowanie czyjegoś partnera.
Czytelnik zyskuje przede wszystkim język do opisu powtarzalnych doświadczeń oraz realistyczne kryteria oceny relacji, zamiast pytać wyłącznie. Czy partner ma dobre intencje albo czy czasem bywa czarujący, może spojrzeć na trwałość wzajemności, odpowiedzialności, empatii i bezpieczeństwa emocjonalnego.
Ważną korzyścią jest też uznanie, że pozostawanie w związku może wynikać z realnych ograniczeń, nie z naiwności.
To pozwala myśleć o granicach i planowaniu bez narzucania jednego scenariusza.
Na tle wielu książek o narcyzmie poradnik Durvasuli wyróżnia się wyraźnym skupieniem na perspektywie partnera,
oraz na pytaniu, jak żyć i podejmować decyzje w istniejących warunkach. Nie obiecuję, że właściwa technika komunikacji naprawi głęboko zakorzeniony wzorzec relacyjny.
Zamiast tego podkreśla różnicę między obietnicą poprawy a konsekwentną zmianą oraz między fascynującym wizerunkiem a codziennym doświadczeniem bliskości.
To czyni ją trzeźwym, praktycznym uzupełnieniem bardziej ogólnych poradników o toksycznych relacjach.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Ramani Durvasula PhD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.